No i jesteśmy w studiu. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie po raz pierwszy dzisiaj, ale nie ostatni, 10.15, słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie, w Krakowie na falach FM i w internecie na www.wnet.fm, przy telefonie Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Tego pytania wcale nie ustaliliśmy przed anteną, ale zapytam się, dlaczego wybory korespondencyjne są najlepsze na świecie?
Nie, no najlepsze oczywiście nie są. Rzeczywiście przed anteną troszkę żartowaliśmy. No ale są wyborami, które gwarantują powszechny udział Polaków. Nie tylko Polaków oczywiście, bo to nie jest to jakiś polski pomysł, wybory korespondencyjne, no ale gwarantują powszechność tych wyborów, gwarantują ich tajność, gwarantują ich legalność, prawidłowość i możliwość przeprowadzenia. I to są te zalety, które są dzisiaj w stanie, w jakim funkcjonujemy, czyli w stanie epidemii, nie do przecenienia. I stąd też pomysł, aby to skodyfikować, uregulować prawnie, już niezależnie od tego, że dzisiaj mówimy o wyborach prezydenckich, to taki mechanizm, który pozwoli na przeprowadzenie wyborów w demokratycznym państwie w okresie epidemii, no jest czymś, zgoda nadzwyczajnym, zgoda nieidealnym, ale możliwym do przeprowadzenia i całkowicie oddającym wolę Polaków, czyli tych, którzy są suwerenem w demokratycznym państwie.
Pan minister rozumie tą potrzebę kierownictwa politycznego partii, że trzeba te wybory odbyć 10 kwietnia? To jest dla pana zrozumiały kierunek działania?
Zrozumiałe jest dla mnie to, że ci, którzy rządzą, mają odpowiedzialność za państwo i na pierwszym miejscu oczywiście, w ramach tej odpowiedzialności za państwo dzisiaj jest troska o zdrowie i życie obywateli, czyli te wszystkie ograniczenia, które wprowadziliśmy, związane z rozprzestrzenianiem się samego wirusa, te wszystkie kwestie związane z organizacją służby zdrowia, kwarantanny, izolacji, środków zabezpieczających, środków ratujących życie, leków itd., itd. Czyli na pierwszym miejscu są te kwestie medyczne, na drugim miejscu są kwestie gospodarcze, czyli ochrona płynności dla przedsiębiorców, pomoc dla tych pracowników, którzy znajdą się w trudnej sytuacji, uruchomienie narzędzi, które pozwolą na finansowanie gospodarki w jakiejś części przez państwo. No i na trzecim miejscu jest funkcjonowanie państwa. No, oczywiście chodzi tutaj o różnego rodzaju instytucje, o sądy, o szkoły, o także demokratyczne wybory i tutaj niezależnie od tego, co dzisiaj mówi opozycja, która chce to rzeczywiście przedstawiać jako pierwszorzędną rzecz, którą zajmuje się Prawo i Sprawiedliwość, którą zajmują się rządzący, no to dla nas jest to po prostu element odpowiedzialności za państwo szeroko rozumiany, bo demokracja ma też swoje obowiązki.
O tyle opozycji jest łatwiej, panie ministrze, że jak się popatrzy na obrady Sejmu w dwóch ostatnich dniach, to rzeczywiście wychodzi na to, że wam głównie zależy na tym, żeby te wybory przeprowadzić, a posłowie mniej się zajmują tarczą antykryzysową, czy zdrowiem Polaków.
No, to może tak wyglądać dla tych, którzy nie znają sposobu procedowania. Bo jeśli chcemy procedować szybko, no to rzeczywiście taka ustawa dominuje, że tak powiem, porządek obrad danego dnia. Tu jeszcze mieliśmy do czynienia z sytuacją zdalnego głosowania, pewnych technicznych problemów, które spowodowały to, iż ten wynik jednego z głosowań związanego z uzupełnieniem porządku obrad był nieco inny niż arytmetyka sejmowa. To oczywiście zrobiło nadzieję opozycji na zmianę tej arytmetyki sejmowej i tak dalej, i tak dalej. No, do tego oczywiście ta sytuacja, która wynikła z propozycji pana premiera Gowina, który potem podjął własną decyzję o wyjściu z rządu. Zgoda, to wprowadziło pewną dynamikę polityczną, ale od dzisiaj już, dziś, jutro na pewno te obrady sejmowe nie będą dotyczyły kwestii wyborów, ale innych kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa i gospodarki.
Też ostatnie pytanie o wybory, bo Ministerstwo Aktywów Państwowych jest szczególnie wymienione w tej ustawie, która zmienia kodeks wyborczy i szczególne ma zadania przy tych wyborach, ma je przeprowadzić. Wiemy, że zaszła zmiana na stanowisku prezesa Poczty Polskiej, został teraz prezesem były wiceminister obrony narodowej, który się przesiadł z ministerstwa do kierowania pocztą. Pan jest pewien, że poczta podoła temu zadaniu, żeby te wybory przeprowadzić?
Oczywiście to nie jest zadanie, które przekracza możliwości organizacyjne Poczty Polskiej. Poczta Polska to znakomita instytucja, acz wymagająca pewnie dofinansowania, zmian i reform. I w normalnych czasach pewnie o tym byśmy dzisiaj rozmawiali, mówiąc o Poczcie Polskiej. Natomiast jeśli mówimy o zdolności organizacyjnej Poczty Polskiej do dostarczania przesyłek i do tego, aby taką operację przeprowadzić, to oczywiście to jest możliwe. Jeśli mamy 14 milionów adresów w Polsce, jeśli mamy nieco ponad 20 tysięcy listonoszy, no jeśli troszkę więcej, no ale powiedzmy, liczmy 20 tysięcy, którzy będą te przesyłki roznosić, to wychodzi około 700 przesyłek na jednego listonosza. Jeśli ta operacja będzie zorganizowana w sposób sprawny i taki, no, który pozwoli na to, żeby to zrobić bez żadnych wątpliwości, bo to jest możliwe, to na to będziemy pokazywać, jakie to będą zabezpieczenia i w jaki sposób listonosze tą korespondencję będą roznosić, ale to będzie też całkowicie bezpieczny i taki, który nie spowoduje kontaktu, który oczywiście dzisiaj jest czymś, czego chcemy unikać wszyscy, więc najkrócej mówiąc, to jest absolutnie operacja do przeprowadzenia.
To w takim wypadku zapytam o tą tarczę antykryzysową, skoro już pan minister wskazał, że to jest druga najważniejsza rzecz. To kwestia, czy pan minister w ogóle brał udział przy wykuwaniu tej tarczy, numer drugi?
Tak, wszyscy składaliśmy jako ministerstwa swoje propozycje do tych zmian. I to nie jest tak, że my coś poprawiamy w tej tarczy. Myśmy po pierwsze od razu zapowiadali, że będą jej kolejne odsłony, no bo przecież pracujemy bardzo, bardzo szybko i trzeba zawsze nadawać pewne priorytety. No pierwszym priorytetem było ustalenie tych filarów, czyli zakresu tarczy, no i uruchomienie środków płynnościowych, środków związanych z kredytami obrotowymi, czyli poluzowanie tej rezerwy bankowej. To było absolutnie priorytetowe i także zabezpieczenie tych środków na wynagrodzenia dla pracowników. Teraz będą kolejne odsłony tej tarczy. Ja przeczytałem, nie wiem, czy pan redaktor widział wczoraj pismo przedsiębiorców niemieckich, Związku Izb Handlu i Przemysłu, no, które zgodnie postulują tarczę 2.0 wobec niemieckiego rządu, mówiąc, że te oczekiwania, które wypełnia tarcza, którą niemiecki rząd zaproponował, się zdezaktualizowały, bo sytuacja jest kolejnego miesiąca gorsza. Tak to wygląda też w Austrii, jak widziałem. Też jest kolejna odsłona tej tarczy, którą zaproponowało austriackie państwo, więc to jest absolutnie rzecz normalna. Wszystkie państwa mniej więcej, podobnie jak my, w tym zakresie procedują i pracują i przedstawiają skądinąd bardzo podobne metody, które te tarcze zawierają.
Nie wiem, czy takie podobne, chociażby w Niemczech każdy przedsiębiorca może liczyć na 15 tysięcy euro i to nie pożyczki, tylko darowizny. W Polsce każde przedsiębiorstwo może liczyć na 5 tysięcy złotych i to nie darowizny, a pożyczki, chociaż ona może być umorzona, to pokazuje różnicę w skali pomocy.
No tak, ale myśmy za to uruchomili naprawdę na dużą skalę środki płynnościowe, 22 miliardy euro, 100 miliardów złotych, już zaakceptowane przez Komisję Europejską.
A dla kogo są te pieniądze, ta płynność, panie ministrze?
No nie, dla przedsiębiorców i dla tych mikro, i dla tych małych i średnich.
Ale
objęcie,
żeby ją dostać, gdzie muszą pójść?
Do banku.
Do banku, właśnie. Bingo, trafił pan minister w dziesiątkę.
Do banku, nie, no ale dla banków. Tylko, że nie muszą zabezpieczyć, nie dla banków. To są pieniądze dla całej gospodarki, natomiast dzięki temu, iż to poręczenie bierze na siebie Bank Gospodarstwa Krajowego, de facto państwo polskie, firmy mogą takie środki uzyskać w sposób, no, możliwe dzisiaj do uzyskania, inaczej nie mogłyby tych środków uzyskać, więc no, to jest droga rynkowa, zgoda, ale droga, która daje firmom szansę na to, żeby po te pieniądze sięgnąć.
A nie da się tak bez tych banków coś w Polsce załatwić, żeby tak to, nie wiem, państwo dało bez tych wszystkich prywatnych instytucji finansowych, czy się nie da?
A nie, no, oczywiście, że teoretycznie jest to możliwe, przy czym jedynym, jeśli się nie mylę, 100% bankiem, który jest kontrolowany bezpośrednio przez NFOŚ, bo wszystkie inne banki, w których państwo ma swoje udziały, no nie są wyłącznie własnością państwa, jest Bank Ochrony Środowiska. No nie sądzę, żeby on miał aż tak rozbudowane oddziały.
A Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest przypadkiem w 100%
własnością? No jest, ale nie jest typowym bankiem komercyjnym. On jest bankiem, który właśnie bierze na siebie tą część, nazwijmy ją, pomocy publicznej państwa, ale no nie prowadzi sprzedaży instrumentów finansowych.
Jedna poprawka w ustawie o BGK i już będzie.
No tak, ale
w kontekście wyborczym redaktor, potraficie, to i myślę, że w ustawie...
Ja rozumiem, że ma jakąś tutaj kosę z bankami, ale naprawdę one dzisiaj odgrywają super ważną rolę w utrzymaniu stabilności polskiej
gospodarki. Ja mam kosę, tylko społeczeństwo ma kosę zachodniego świata po roku 2008, bo wszyscy chcemy uniknąć takiej sytuacji, kiedy za kryzys zapłacą najubożsi, a banki będą wykupione, nawet jeszcze utuczone pieniędzmi budżetowymi.
Nie, no to chcę dzisiaj powiedzieć, że sytuacja polskich banków musi być monitorowana, bo one są krwioobiegiem gospodarki, ale ona jest dobra. To znaczy nigdy one nie próbowały takich sposobów działania, które przyczyniły się do kryzysu, który znamy z roku 2008. A po drugie, ten stopień zabezpieczenia systemu bankowego przez polskie państwo, który wprowadziliśmy, gwarantuje, że to jest po prostu dzisiaj niemożliwe, nawet w sytuacji kryzysu nie ma szans na to, aby taka pokusa mogła być zrealizowana. Bardziej bym się tutaj obawiał, czy bym ostrożny był, patrząc na to, jaki jest potencjał polskich banków, więc uruchomienie dodatkowych możliwości jest czymś absolutnie pożądanym dla wszystkich.
To jeszcze drugi temat, który budzi spore wątpliwości. Składki na ZUS. Chodzi plotka stugębna po Warszawie, chociaż taka telefoniczna, bo już się nie spotykamy w kuluarach sejmowych osobiście, że ta tarcza 2.0 ma także poszerzyć zakres zwolnień, umorzeń składek na ZUS, to prawda?
Na pewno tarcza 2.0, jeśli byśmy spojrzeli na to, iż polskie PKB w 74% jest powodowane przez przedsiębiorców, 8,5% to mali i średni, 30% mikro, no to założenie jest takie, że dzisiaj ta tarcza obejmie połowę polskiego PKB, w tym da dodatkowe możliwości małym i średnim przedsiębiorcom. Jak one będą dokładnie wyglądały, przede wszystkim małym przedsiębiorcom, przepraszam, czyli tym do 50 pracowników, pokaże już pan premier, przedstawiając założenia, które zostaną ostatecznie zaprezentowane.
Ale to jeszcze konkludując, żeby mowa pana ministra była jasna i klarowna, będzie poszerzenie zakresu umorzenia składek na ZUS.
To jest na stole dzisiaj, tak. No i nie chcę tutaj mówić, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia i jaki będzie dokładnie ten mechanizm, ale tak jak powiedziałem, wzmocnienie tarczą również małych firm spowoduje, że ta baza tych, którzy są chronieni, się istotnie zwiększy.
Przy telefonie Artur Sobor, wiceminister aktywów państwowych. To jeszcze jedno pytanie osobiste. Jaki zapis w tej tarczy 2.0 będzie pana ministra autorstwem?
Ja akurat nie wiem, czy będą tutaj te zapisy, które by mnie najbardziej interesowały.
A jakie będą najbardziej interesowały pana ministra?
Takie, które będą tworzyły mechanizmy ochronne dla przejęć przez inwestorów zagranicznych polskich firm, ponieważ będzie destabilizacja na rynku i takie rozwiązania też będziemy chcieli proponować. One są niezwykle ważne, aby nie dochodziło do takich przejęć na przykład przez kapitał chiński, czy inny kapitał.
A to już widać, to już jest taki element, który gdzieś tam się pokazuje na horyzoncie, że korzystając...
Jest.
Jaki kapitał wchodzi na polski rynek?
Jest. Nie chcę tutaj jakoś specjalnie wprowadzać niepokoju, ale mamy takie sygnały od dużych firm o tym, iż pojawiają się tego typu zagrożenia.
Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. I do tej rozmowy, do ostatniego wątku na pewno jeszcze na ten Radia Wnet nieraz wrócimy i mam nadzieję, że także z panem ministrem. Artur Klęczon, to już państwo wiecie, pan minister też ode mnie wie, dzisiaj rocznica śmierci tego wybitnego polskiego artysty, muzyka. Pan minister najbardziej lubi jaką piosenkę Klęczona?
Biały Krzyż oczywiście.
Biały Krzyż oczywiście, a ja najbardziej lubię Port i z tego powodu zagramy właśnie piosenkę Port, bo Port to jest poezja, a panu ministrowi bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i mówię
bardzo dziękuję.
Mamy godzinę.
Do usłyszenia.
10.30 punktualnie, ale dzisiaj jestem punktualny. 15 po wszedłem na antenę, 30 po kończę. Sam jestem z siebie prawie że dumny. Artur Klęczon, Port.